llena de calle. Hoy voy a Colombia y a su propio Jesús.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica witają się z Wami Beata Szarek
i Mariusz Bugała, studenci dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak w każdy czwartek, tak i dziś, przez te niespełna 30 minut, chcemy zatrzymać się nad tematem powołania.
A naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Bogusław Jaworowski, rekolekcjonista i misjonarz Świętej Rodziny. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Bogusław święcenia kapłańskie przyjął 7 maja 1994 roku w Kazimierzu Biskupim obok Konina.
Od 2003 roku pracuje jako wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim koło Konina, gdzie przygotowuje przyszłych misjonarzy.
Jako misjonarz Świętej Rodziny ksiądz Bogusław zajmuje się i rozwiązuje problemy zagrożeń rodziny związane z praktykowaniem okultyzmu.
A dodatkowo jego pasją są sporty ekstremalne, czyli strzelanie z broni, z łuku, hodowla, jazda konno, samoloty i spadochroniarstwo.
Proszę księdza, ale wróćmy do początków. Jak to wszystko się zaczęło? Jak ksiądz został misjonarzem Świętej Rodziny?
Może tak tylko krótko, to było w dzieciństwie, te sporty ekstremalne w młodości, przed seminarium. Potem już przełożeni prosili, żebym się tym nie zajmował i dlatego musiałem zrezygnować, ale rzeczywiście tak było. Natomiast wracając do pytania odnośnie początku, jak to było, to gdzieś tam w mrokach przeszłości jeszcze człowiek może jako dziecko, gdzieś tam może i kiedyś jakieś takie pragnienia były, które wokół Pana Boga i pracy dla Pana Boga były, ale to były takie jakieś dziecięce myśli. Natomiast tak można powiedzieć, że przez całe lata nie myślałem o tym, żeby zostać czy misjonarzem, czy księdzem. Po prostu żyłem sobie jak normalny, przeciętny chłopak, który miał swoje plany inne trochę na życie i nie myślał kompletnie o tym, że mógłby zostać misjonarzem. A wszystko tak naprawdę rozpoczęło się w wieku 19 lat, 18-19 w zasadzie, kiedy to właśnie życie jakoś przewartościowało się. No i wtedy był ten początek, jakiś taki dziwny ogień, który zapalił się w sercu i nie do końca na początku zdawałem sobie sprawę z tego, że to Pan powołuje, bo to nie był taki głos powołania do kapłaństwa, czy do życia zakonnego, czy do misyjnego, tylko taki głos i ogień takiej głębokiej więzi i przyjaźni z Panem Bogiem, tak mógłbym to nazwać. Rzeczywiście w obecności Pana Boga czułem się bardzo dobrze i w tym wszystkim, co związane jest z Panem Bogiem, również bardzo dobrze. Niekoniecznie tak było wcześniej, a właśnie od tego momentu. I to tak dojrzewało przez 3-4 lata, dojrzewało, człowiek nie do końca to rozumiał, no bo te młyny Boże, jak to mówią mędrcy, mielą skutecznie, ale powoli. Pan Bóg ma czas, Pan Bóg ma nawet wieczność, może czas to my mamy, a Pan Bóg ma wieczność. No i oczywiście Jego głos jest zawsze taki bardzo subtelny, bardzo delikatny. No jest kwestia, czy w odpowiednim czasie to nawiedzenie rozpoznamy. Tak myślę sobie, jak ze starcem Symeonem i z prorokinią Anną jest, że trzeba dojrzeć do tej starości w mądrości, żeby ten głos rozpoznać, żeby tego Pana Jezusa rozpoznać, bo oni rozpoznali Go, kiedy Święta Rodzina wnosiła Go do świątyni jerozolimskiej. No i tak to się zaczynało, to był początek.
Ta decyzja wstąpienia do seminarium jest bardzo ważna, jest kluczowa. To decyzja, która zmienia życie. Jak doszło do podjęcia tej decyzji w życiu księdza?
Było to trudne pytanie, dlatego że kiedy już chciałem służyć Panu Bogu, to pierwsze takie przewartościowanie prowadziło moją myśl w stronę pomocy ludziom. Chciałem nawet zakładać biznesy, zarabiać pieniądze, żeby służyć pomocą ludziom. Tak naprawdę nigdy nie myślałem wtedy o sobie. nawet jakbym zarabiał duże bardzo pieniądze, to tylko po to, żeby pomagać ludziom, żeby czynić dobro. A potem to się przeorganizowało, że w Polsce to jednak jeszcze przecież tak źle nie jest, chociaż to były czasy po stanie wojennym, ale jeszcze ludzie mieli co jeść, jeszcze jakoś tam funkcjonowało. I wtedy zrodziło się takie pragnienie, a może by pojechać w świat i ludziom pomagać. Wtedy miałem mgliste wyobrażenie o misjach i myślę sobie, może tam trochę na pracy się znam, jak to mówią chłopak ze wsi, z gospodarstwa, po szkołach technicznych. No to potrafiłem i uprawiać ziemię, i na hodowli się znałem, i studnie mogę kopać, i więźbę bym zapewnie założył, i takie różne ciekawe rzeczy, bo to silniki naprawiać, bo to się po prostu robiło w domu, kiedyś tam sami robiliśmy wszystko. Myślę sobie, to pojadę i będę pomagał ludziom w świecie. No i tak zacząłem wokół tej myśli krążyć i w pewnym momencie spotkałem jednego człowieka. Okazało się, że był misjonarzem. On wtedy chyba nawet nie był w sutannie ani w habicie, tylko taki jakiś tam. No i tak od słowa do słowa, no mówi, że przygotowuje się na misję, że chce być misjonarzem, wyjeżdża. No i ja mówię, ty, mówię, no to ja też chcę jechać na misję. Jak to zrobić? I on wtedy, a no proste, mówię, no trzeba iść tam, ciebie przygotują. Dał mi wtedy, pamiętam, adres. No i tam jedź, to ci wszystko powiedzą. No i ja pojechałem, okazało się, że to jest seminarium duchowne, misjonarzy świętej rodziny. Jak zobaczyłem te grube mury i ten klasztor i tych zakonników, to zaraz mi przeszło. I powołanie, i wyjazd. Mówię, przecież ja tu nie chcę być żadnym mnichem, zakonnikiem. Mówię, co wy tutaj? No, ale bardzo dobrze mnie tam jakoś przyjęli, kawę mi zrobili, pamiętam. Także fajnie, chłopcy, studenci. Mówię, no... może, no ale mimo wszystko dałem sobie spokój, oczywiście mówię, nie, to nie ta droga, to na pewno nie ta droga. No i na 2 lata sobie dałem spokój, mówię, nie, to widocznie ja się pomyliłem. No ale okazało się, że mijał czas, no i miesiąc, drugi, trzeci, no a to pragnienie i ten ogień cały czas gdzieś tam w sercu się pojawia i to nieprzespane noce i różne inne sytuacje, i to rzeczywiście nie było łatwe. Ale w końcu gdzieś tam mówię, Panie Boże, cokolwiek to ma znaczyć, mówię, zrób wszystko, żebym poszedł tą drogą, którą Ty chcesz. Nie? Cokolwiek to ma znaczyć. Nie? Ja nie chcę po omacku, bo jeżeli nie będę robił tego, co Ty chcesz, to będę nieszczęśliwy. Proste. Tak to zrozumiałem wtedy. A więc cokolwiek. I byłem wtedy przygotowany naprawdę na różne rzeczy. I mówię, oddaję to w Twoje ręce. Tak dzisiaj można by powiedzieć. Nie wiem, czy dokładnie tak ta modlitwa była, bo to było kilkadziesiąt lat temu. No ale okazuje się, że od tego momentu, pamiętam, rzeczywiście to wszystko zaczęło się jakoś dziwnie układać. No i pamiętam ten moment, jak znowu wróciło to, że może by jednak zrobić to seminarium. Powiedzieli mi wtedy, pojechałem tam, a oni powiedzieli, że tak, dobrze, możesz jechać na misję, ale nie kopać studnie i uprawiać ziemię, tylko mówię, przygotuj się, mówi, weź krzyż i Ewangelię w ręce i jedź głoś Słowo Boże, mówi, umocnij tych ludzi, mówi, bo takich, co mówi, te rzeczy robią, będzie wielu, mówi, a ty masz być z nimi, ty masz nadać sens ich życiu, po co oni żyją. Ty masz być z nimi, masz być częścią ich rodziny, masz tam z nimi jeść ten sam chleb, być dla nich jak ojciec i wtedy zrobisz to, co Pan Bóg do ciebie chce. No i to wszystko jakoś, pamiętam, bardzo mocno mnie poruszyło. No mówię, no ale jak? Ja kompletnie siebie nie widziałem w życiu zakonnym, kapłańskim i cały czas miałem wątpliwości, czy rzeczywiście mam iść do tego seminarium. A ja miałem skończoną maturę ustną wtedy. Nie, przepraszam, pisemne egzaminy zdane, ale nie kończyłem matury, bo ja nie myślałem iść na żadne studia i nie pojechałem już na te ustne egzaminy, no bo wtedy już się zaczął biznes, a ja już trudniłem się wtedy handlem żywnością, już się zaczęły nowaliki, to był maj, no już szło zarabiać duże pieniądze, nawet bardzo duże wtedy. No i oczywiście odpuściłem sobie tą maturę, co nie podobało się też mojemu tacie, mojej pewnie mamie. Trochę musieli z tego powodu cierpieć, no bo może mieli jakieś inne plany. No a ja tak sobie to... Chociaż miałem skończony zawód, wszystko, technikum skończone, a więc nie było problemu. No i tak mówię do Pana Jezusa. Nawet nie wiem, czy powinienem to mówić, bo to będzie młodzież słuchała. Mówię, Panie Jezu, Ja nie wiem, jak to rozpoznać. Nikt mi nie potrafi do końca doradzić. Mówią, że sam mam podjąć tę decyzję. A więc zróbmy tak, że jak ja po tych dwóch ponad latach pojadę i tak bez uczenia, z wolnej ręki zdam te egzaminy, to dla mnie będzie znak, że mam iść do seminarium. Już więcej nie zadam ci pytania. Taki warunek. I tak się rzeczywiście stało. Mówię, tak zrobimy. I to była wiosna. To była wiosna. Kiedy podjąłem tą decyzję i taki układ z Panem Jezusem, to wtedy nagle w tym samym tygodniu otrzymałem wezwanie do wojska. Obowiązkowe. Wezwanie do wojska. No i wtedy to się nazywało stawka wtedy. Czyli wszyscy mieli obowiązkową służbę wojskową. No to jest 2 lata wyrwane z życiorysu. Ja miałem już 22 lata i wiedziałem, że mnie już nie odroczą, bo do 24 brali do wojska, czyli to był ostatni gwizdek, żeby mnie zabrać. I mówię sobie, no to Panie Jezu, odpowiedziałeś mi na pytanie. Dzięki Ci serdeczne. Mówię, wiem, że jednak to seminarium i to wszystko to nie dla mnie. No i tak po prostu zakończyłem dialog, można powiedzieć, z Panem Bogiem.
A czy później po tym wojsku był jakiś taki przełomowy moment w odkrywaniu tej tajemnicy powołania?
A no właśnie do tego wojska nigdy nie poszedłem. Bo kiedy pojechałem na to spotkanie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu, to pamiętam taki moment, że pojechałem autobusem bardzo rano, wcześniej rano autobus był, a ja miałem tam coś koło 10:00 wyznaczony czas. No i wysiadłem obok kościoła, potężny, piękny, czerwony kościół Najświętszej Maryi Panny, neogotyk. Tam zaświecone światła. To była wiosna, a więc rekolekcje wielkopostne, tak jak nasze. No i wszedłem do tego kościoła, mówię, tyle czasu, to pójdę, pomodlę się. No i wszedłem do tej świątyni, a tam akurat były rekolekcje. No i księża słuchali spowiedzi. No i stanąłem w kolejce, mówię, jak pójdę do wojska, no to już będę wyspowiadany. Bo jechałem tak naprawdę po bilet. Oni dawali bilet na pociąg. No i przyszedł mój czas w tym konfesjonale, klęknąłem i zacząłem najpierw swoją opowieść. No bo tak, jakoś tak ksiądz, taki sympatyczny z tamtej strony kapłan. I co tam słychać, młody człowieku? No i tak zacząłem opowiadać. No ale ten ksiądz to był już taki sędziwy. I tak, co jak mówiłem, to on tak głęboko wzdychał w tym konfesjonale. No i jak mu powiedziałem tą historię, oczywiście, że to już tak jest i teraz muszę zrobić coś z tym. Pan Jezus odpowiedział mi na pytanie, a więc jadę po bilet i wiem, że nie mam powołania, że to wszystko po prostu jakieś tam moje wewnętrzne tylko sprawy. No i co? I wtedy ten ksiądz nie wytrzymał. Pamiętam, wyszedł z tego konfesjonału. Okazało się, że to był ksiądz Alojzy Ziętarski, były więzień Dachau, uratowany cudownie przez świętego Józefa. Wyszedł z tego konfesjonału i mówi tak: chodź tutaj, bracie. Ja wystraszony, uklęknij tutaj. Kolejka już się zrobiła duża, ludzie już mieli takie dziwne, poszerzone szyje, zdenerwowani, że przyszedł to taki młodzian i wyciął tyle czasu, no bo to musiało trwać, jak ja to opowiedziałem, w skrócie, ale mimo wszystko. I on mówi, słuchaj, bracie, i mówi do mnie na głos, jak Pan Jezus chce ciebie mieć w swoim wojsku i swój mundur ci założyć i swoją broń włożyć w ręce, to cię żaden inny czart do innego wojska nie zabierze i żadnego innego munduru ci nie włoży. A zresztą, co tu z tobą gadać? Był w takim starym płaszczu, takim grubym, nie wiem z czego to był, jakiś taki, może jeszcze przedwojenny, ale ciepły. I tak złapał ten płaszcz i mówi, święty Józefie, ty, który uratowałeś moje życie i przykryłeś mnie swoim płaszczem, że byłem niewidzialny dla tych zbrodniarzy w obozie. Dzięki tobie żyję. Tobie się zawierzałem. I rzucił na mnie ten płaszcz i powiedział mniej więcej takie słowa. Przykryj tego młodego człowieka. Mówi, żeby był niewidzialny dla wrogów zbawienia, żeby wolę Bożą, żeby jakoś inaczej, żeby Pan Bóg mógł wypełnić wolę Bożą, czy żeby się z nim spełniła, coś takiego. Ja z wrażenia już nie pamiętam do końca, ponieważ jak rzucił to tak wiatr przeleciał po mnie, ja bardziej się wystraszyłem tego niż zrozumiałem, o co chodzi, ale wiem, że to była modlitwa do świętego Józefa, żeby przykrył mnie płaszczem. I potem mówi, no, uciekaj, mówi, niech cię Bóg prowadzi. No i ja poszedłem do tego wojska, na tą stawkę. I tam dopiero się zaczęło.
Dziękuję za odpowiedź. Do naszej rozmowy wrócimy już za moment, a teraz zapraszamy do wysłuchania ulubionego utworu wielkopostnego naszego dzisiejszego gościa, a jest to pieśń Krzyżu Święty nade wszystko.
Krzyżu Święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest, jeno na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Skłoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym, odmień teraz moną srogość, którą śmiało z urodzenia. Spuść lechówno i cichówno ciało Króla Niebieskiego.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Bogusław Jaworowski, rekolekcjonista i misjonarz Świętej Rodziny. Proszę księdza, co fascynuje księdza w życiu jako rekolekcjonista i misjonarz?
No, myślę, że praca na chwałę Bożą i dla radowania dusz nieśmiertelnych, bo czy może być coś piękniejszego jak głoszenie właśnie orędzia prawdy, takiej ostatecznej, do końca, nadawanie sensu życiu ludzkiemu, że człowiek zaczyna rozumieć tak naprawdę do końca, kim jest i po co żyje. Przecież to jest wyznaczanie kierunku ponadczasowego, w nieskończoność, prowadzenie człowieka i uświadamianie mu życia, które już nigdy nie będzie miało końca. To jest coś tak pięknego, że to może zachwycać każdego dnia. Jak człowiek się nad tym zastanowi, to tylko dziękuję Panu Bogu za ten przywilej tego głoszenia.
Co wnosi do księdza duchowości posługa, jaką jest bycie misjonarzem, bycie rekolekcjonistą?
No co wnosi posługa? No przede wszystkim daje ogromne doświadczenie i kontakt z żywym Kościołem, bo to nie struktury, to Kościół to nie tylko na kapłani, to nie tylko księża, nie tylko misjonarze, ale właśnie Kościół to serce żywego człowieka, to świątynia, w której Bóg mieszka, to wspólnota tych serc i tych świątyń, jak to mówią, jednego serca i jednego ducha. Nic nie zastąpi kontaktu z żywym człowiekiem, z tym, który dźwiga każdy swoją tajemnicę. Przecież to są każdy człowiek to jest osobny, stworzony przez Boga świat i niesie swoją tajemnicę tylko Jemu i Bogu wiadomo. My przecież nawet wiele rzeczy sobie sami nie uświadamiamy, bo cokolwiek w naszym życiu się wydarzyło, cokolwiek zrodziło się w sercu, co widziały nasze oczy, słyszały uszy, co przeżyliśmy, to już niesiemy w sobie i to wszystko dzisiaj gdzieś tam jest, nawet jak nie pamiętamy. Jak się z tą tajemnicą człowiek spotyka i o tym pamięta, to wtedy widzi, jakie to jest bogactwo, jak każdy człowiek jest z jednej strony podobny, a z drugiej całkowicie inny. I Pan Bóg zna go po imieniu i kocha go i nieważne, oczywiście rani Pana Boga, kiedy grzeszy, kiedy obraża go, ale Bóg nie przestaje kochać i to jest fascynujące, bo Pan Bóg robi wszystko, żeby ratować.
A jest ksiądz misjonarzem Świętej Rodziny, więc może zahaczymy teraz o temat rodziny. Jak z księdza perspektywy wygląda wizja współczesnej rodziny w dzisiejszym świecie? W jakim kierunku ona idzie?
No idzie ogromny atak na rodzinę, dlatego że rodzina jest z zamysłu Bożego. Wiadomo, że Pan Bóg stworzył człowieka jako rodzinę, jako mężczyznę i niewiastę uposażonych w dar rodzenia. No, w języku polskim mamy to słowo piękne rodzina, rodzenie, rodzicielstwo, rodzeństwo i tak dalej. To wszystko z tego jednego źródła, bo Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo, a Bóg jest wspólnotą miłości. Rodzina też jest wspólnotą miłości. Bóg jest wspólnotą miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego. I rodzina ma być tą ziemską ikoną Pana Boga, czyli ma go odzwierciedlać. Tak było w planach Bożych, w zamyśle Bożym. No i piekło doskonale o tym wie, że człowiek, jeżeli w domu widzi ojca, który wyznaje miłość jego matce, jeżeli widzi matkę, która wyznaje miłość jego ojcu, to wcale nie musi być tak, że ten człowiek teraz młody będzie żądał od mamy i taty, żeby go kochali, bo jemu wystarczy, że rodzice się nawzajem kochają. On już jest szczęśliwy w tym i piekło doskonale o tym wie. Piekło doskonale wie. I teraz jak zniszczy ten fundament, no to zrani tego człowieka, nie? To o wiele trudniej będzie potem odwzorować to, czego nie widzieliśmy. No bo jak nie widzieliśmy w domu właśnie tego, co Pan Bóg stworzył, nie? Powołując nas do istnienia. No to jak potem odbudować to wszystko? No i dlatego ten atak idzie na zniszczenie ojcostwa, na zniszczenie macierzyństwa, prawda? Żeby już nawet nazewnictwo zmieniamy. Już nie mówimy, prawda, święty dar przekazywania życia, tylko zaczynamy, już się wplątaliśmy i mówimy jakimś językiem, który mówi tylko o jakiejś tam prokreacji, czyli bardziej takim językiem, który no oddaje jakąś tam prawdę, ale nie prowadzi do źródła, no bo czym innym jest korzystanie, prawda, seksu, a czym innym jest korzystanie ze świętego daru przekazywania życia. To jest przepaść pomiędzy tym, nie? A to dopiero ustawia w tej relacji do Pana Boga człowieka, nie? Bo wiem, skąd to jest i dlaczego. I w czym ja uczestniczę potem jako ojciec, jako matka, że powołuję z Bogiem do istnienia nowy świat, który już nigdy nie będzie miał końca. I ten świat nie jest mój, to jest nowy świat. On jest dla Niego, oczywiście cudownym darem Bożym, ale jest sam dla siebie. To jest ta świętość, którą my rozumiemy. I tak. Dzisiaj to zagrożenie, zniszczyć ten obraz. Jak się zniszczy obraz, to potem już łatwo niszczyć wszystko inne.
W takim razie, jak widzieć ten cel i to dobro w tej rodzinie? Jak ją odkrywać?
No przede wszystkim trzeba zawsze do źródła. Jak Panu Jezusowi zadawano jakieś pytania, to Pan Jezus często odpowiadał od źródła. Nie? Chociaż jakby zapytał, czy wolno oddalić żonę, no to on mówi, czy nigdy nie czytaliście, że Stwórca na początku ich stworzył jako mężczyznę i niewiastę. Żeby zrozumieć fundament, bo my czasem próbujemy dyskutować, że ten dach jest taki, prawda, a zapominamy, że on musi taki być na tych murach, bo te mury stoją na fundamencie, który jest w ziemi. No i jeżeli by było poza fundamentem, to ten mur pęknie i rozerwie. Najpiękniejsza budowla runie z czasem. Nawet jeżeli część jest na fundamencie, a część poza, to co jest poza fundamentem rozerwie resztę. I tak jest z człowiekiem. Jak człowieka oderwiemy od źródła, oderwiemy od Pana Boga, od fundamentu, no to wtedy nie dziwmy się, że to wszystko się potem rozejdzie. No i potem jest ból, cierpienie, krzywda.
A dlaczego chrześcijaństwo jest tak ważne w życiu rodzinnym?
No bo to jest to, co najpiękniejsze mogło się w ogóle przydarzyć światu. No nie ma nic piękniejszego. Chrześcijaństwo jest tym fenomenem, bo to jest Bóg, który wszedł bezpośrednio w historię człowieka. On chciał być Bogiem z nami. Przyniósł nam całe dziedzictwo. Wycenił naszą godność ceną swojej krwi. Zapłacił za każdego z nas największą cenę. Tu nie ma wątpliwości. Wszystko jest na tak. Kiedy patrzymy na chrześcijaństwo, wszystko jest na tak. Nie? Na źródło. Tu nie ma nic, co moglibyśmy zakwestionować. Oczywiście, my możemy to odrzucić. Pana Jezusa też. Żydzi mogli go odrzucić. Faryzeusze mogli go odrzucić, uczeni w piśmie. I odrzucili niektórzy. Ale nie mogli powiedzieć, że on nie ma racji. Zauważcie. Oni mogli zagotować, oni mogli zburzyć się, ale nie mogli powiedzieć, że nie masz racji. Bo zawsze im wytłumaczył to tak, że racja była tam, gdzie ona jest, bo ona jest w Bogu. Jak odniesienie jest do Pana Boga, to wtedy te nasze ludzkie czynniki jakby płowieją, no, bledną w świetle Bożym.
Podsumowując w naszej całej rozmowie, w takim razie, jak zachęcić młodego człowieka do odkrywania tego daru, tutaj daru i tajemnicy powołania, czyli słów z tytułu naszej dzisiejszej audycji?
No przede wszystkim takiego też zaufania Panu Bogu. Ja pamiętam, jako młody człowiek szukałem jednak, zastanawiałem się nad celem i sensem mojego życia. I kiedy już przyszło to doświadczenie, no bo u mnie to się rozpoczęło poprzez to, kiedy uprawiałem te ekstremalne sporty. Ja miałem takie przeżycie, kiedy wyskoczyłem z samolotu ze spadochronem, miałem awarię. No i oczywiście to się nie otworzyło. I świadomość tego, że wszystko się kończy, bo ja według mojej kalkulacji wtedy byłem już bardzo nisko nad ziemią, zostało mi kilka sekund życia. niejako już przestałem nawet się wtedy ratować, tylko po prostu no, zgodziłem się wewnętrznie na to, że to koniec, że za kilka sekund będzie pieczęć na moim życiu, kiedy te decyzje jakby w sercu podjąłem, a więc koniec, zgodziłem się niejako na to, uświadomiłem sobie to, żeby lepiej, no to w tym momencie pojawił się taki ogromny błysk, straciłem poczucie czasu, przestrzeni, wszystko stanęło w jednej chwili. No i zobaczyłem oczywiście moją mamę, zobaczyłem w jej młodości, zobaczyłem, jak jej łono rozbłysło światłem, zobaczyłem całe swoje życie, widziałem w tym błysku, jak ktoś wsunął dłonie pod jej serce i wyciągnął to światło i zobaczyłem wszystko. Ja widziałem, jak jej usta mnie karmią, widziałem, jak kształtów nabieram w jej łonie. Każdą chwilę i sekundę swojego życia do chwili, kiedy miałem umrzeć. To jest taki błysk, który pokazuje ci w jednej chwili wszystko. Ludzi, których skrzywdziłem, którzy mnie skrzywdzili. Ja to przeżyłem, bo dostałem światło, co mam zrobić, żeby przeżyć. Ja to przeżyłem. W ostatniej chwili przeżyłem. Ale od tego momentu już nigdy nic nie było takie samo. Nie? I to potem, oczywiście nie każdy musi tak przeżyć, nie? Ale ja naprawdę chciałem coś. Panu Bogu mówiłem, zrób cokolwiek, ale żebym ja cię odnalazł, żebym ja wiedział, że to jesteś naprawdę ty, bo nie chcę byle czego. Nie? Ja nie jestem człowiekiem, który lubi takie byle co. Nie? Jak już, to już, a idziemy to do końca, albo wcale, nie bawmy się w to, bo nie ma sensu inne rzeczy. No i rzeczywiście, i to wszystko zaczęło się właśnie potem, nie? Po tym wydarzeniu, nie mogłem zapomnieć, próbowałem to wyrzucić z siebie, ale nie, to nie szło, to jest jak ogień wracało, to wypalone jak w oczach te obrazy, to miałem tak, jakbym na ścianie wymalowany obraz widział, jak zdjęcie wywołane, to tak to jest, to niektóre obrazy do dzisiaj takie są, nie? Minęło kilkadziesiąt lat, a to tak żywe jest, jakby to się wczoraj wydarzyło, aż nieraz sztywnieje jeszcze na łóżku, jak sobie to przypomnę, ale to już tak ze szczęścia bardziej, bo to doświadczenie. Bóg jest i ma dla mnie program na życie wieczne i to się stało dla mnie najważniejsze i dlatego potem już Pan Bóg poprowadził, bo tam chociażby wracając do tego momentu, kiedy wszedłem do tego oficera na rozmowę, to przecież ja cały czas byłem przekonany, że to jest koniec, nie? Że za chwilę on już wszystko sprawdził, jeszcze mówi do mnie, widzę interesowania takie wojskowe, macie zainteresowania, mówi, broń, samoloty, proszę, mówi, będziecie bronili ojczyzny, mamy do was porządną jednostkę, bilet wypisał mi, już na pociąg, taki przebitkowy, różowy bilet mi wyciął. Pojedziecie, powiedział nawet gdzie, do Dziwnowa. Tam była, potem się dowiedziałem, jednostka powierzchno-desantowa. Ja bilet w ręku już miałem. Wychodziłem od tego człowieka, od tego oficera z biletem w ręku. I nie wiem, co się stało, ale aż boję się myśleć, że to święty Józef mnie szarpnął, ale na pewno on zamieszał przy tym. Bo wychodząc, ja myślę, że zahaczyłem może kieszenią od kurtki albo coś, o klamkę. Bo tak jak wyszedłem w pół kroku, tak mnie szarpnęło coś i wleciałem z powrotem do środka, do tego człowieka. Mówi, co wam nie pasuje, poborowy? A ja mówię, nie wiem dlaczego, tak spojrzałem na niego, a może ja bym się jeszcze pouczył? A mówi, no właśnie, a wy macie takie wojskowe zainteresowania. Może wy jaką wojskową szkołę byście chcieli skończyć? Jaki mundur założyć? Mówi do mnie. A ja mówię, może i rzeczywiście bym jakiś mundur założył, no bo ten ksiądz mówił, przypomniało mi się, jak Pan Jezus chce ci swój mundur założyć i swoją szkołę, to żaden inny ci nie weźmie. Ja wiem, może i tak. I wtedy ten człowiek od drzwi mnie woła i mówi do mnie, no to chodźcie tutaj. Zrobił jakąś adnotację, wziął ten bilet mi z ręki z powrotem, położył na boku i mówi do mnie, idźcie, skończcie tą maturę i przyjdźcie do mnie, a wam taką szkółkę wybiorę, mówi, i taki mundurek założę, że zobaczycie, dalej to nie powiem, bo to się nie udaje na antenę, w każdym bądź razie, i byłem jedynym chyba, którego wtedy nie wzięli, przez cały dzień, nie? Przez cały dzień, bo tam była jakaś awantura, ktoś wziął jakąś łapówkę, a mnie po prostu nie wzięli. I to był ostatni raz. I potem już wszystko, tą maturę, wszystko zdałem. To jest to, zaufać Panu Bogu. No, oczywiście daj Panu Bogu szansę. Ja kiedyś z ateistą rozmawiam, jednym, drugim, trzecim, mówię, słuchaj, no ale co ci szkodzi? Jeżeli ja się mylę, to się mylę, ale jeżeli ty się mylisz, to ty się mylisz. Mówię, spójrz, wyjdź na zewnątrz, powiedz, Panie Boże, ja nie wiem, czy ty jesteś. Kompletnie tego nie rozumiem. W domu tego nie widziałem, ale jeżeli jesteś, jeżeli naprawdę mnie kochasz i stworzyłeś mnie, żebym na zawsze był z tobą, to zrób wszystko, żebym cię odnalazł. Mówię, chciałbyś się o tym dowiedzieć, czy nie? Mówię, idź, żeby cię ludzie nie widzieli, w pole idź, żeby, nie wiem, pod krzyż jakiś, w lesie, gdziekolwiek, stań i tak szczerze mówię, otwórz swoje serce i powiedz, nie wiem, Panie Boże, czy jesteś, a w sercu czuję, że jestem czymś dzieckiem, ale jeżeli naprawdę jesteś i stworzyłeś mnie, żebym na zawsze był z Tobą, zrób wszystko, żebym Cię odnalazł.
Otworzyć serce na Pana Boga, to najważniejsze. Dziękujemy księdzu za rozmowę. Przypomnijmy, że dzisiejszym gościem audycji Dar i Tajemnica był ksiądz Bogusław Jaworowski, rekolekcjonista i misjonarz Świętej Rodziny.
Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne audycje. Każdy czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica. A żegnają się z Wami Beata Szarek,
Mariusz Bugała i oczywiście nasz gość.
Ksiądz Bogusław Jaworowski, misjonarz Świętej Rodziny. Szczęść Wam Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy Tobie Chrystus.